Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Tąpnięcie w kredytach hipotecznych już w lipcu. Sprzedaż kredytów spadła o ponad 62%. Jakie mogą być skutki? Pragnienia pracowników, a rzeczywistość z badań wynika, że pracownicy czują wypalenie zawodowe i chcą więcej dni wolnych od pracy. A dziś otwarcie gazociągu, który da dostęp Polsce do surowca z południa Europy. Między innymi o tym dziś porozmawiamy. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś gość Przemysław Kitowski, Mudita oraz Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Zanim o kredytach, to taka informacja, no prawie że z ostatniej chwili. Browary i zakłady mleczarskie mogą wstrzymać produkcję. Właściwie z browarów to Carlsberg już wstrzymał produkcję piwa. A to konsekwencje decyzji Grupy Azoty i Anwilu, pisze dziś Rzeczpospolita. Kryzys na rynku gazu ma kolejną odsłonę, bo ponieważ Azoty i Anwil wstrzymują produkcję, bo gaz jest za drogi. No i w związku z tym uderzyło to też pośrednio w branżę spożywczą. Zatrzymanie pracy zakładów należących do Azotów i Anwilu przyniosło w efekcie brak dwutlenku węgla, a on jest niezbędny dla producentów piwa, napojów, serów. CO2, który jest ubocznym produktem przy wytwarzaniu nawozów, jest też potrzebny do produkcji suchego lodu, więc zakłady mięsne, przemysł rybny, przemysł piekarniczy też już zgłaszają, że będą problemy. Panów zdaniem na rynku może zabraknąć w związku z tym towarów, w związku z tym, że brakuje CO2 albo może zabraknąć CO2, czy uderzy to na tyle w spożywkę, że towary, o których wspomniałam, no będzie ich mniej.
Czy zanim zabraknie, to jeszcze chwila. Azoty i Anwil też nie tyle zamknęły produkcję, czy wstrzymały produkcję, co ograniczają tę produkcję i to jest sygnał dla rynku, że no, dwutlenku węgla będzie też mniej. Natomiast no, jesteśmy w trakcie potężnego kryzysu surowcowego. Ceny gazu rosną. Firmy czy przedsiębiorstwa, które produkują w oparciu o gaz, korzystając z gazu, muszą jakoś reagować. Jesteśmy w trakcie wojny ekonomicznej, wojny surowcowej z Rosją, pomiędzy Europą, Rosją, a właściwie całym światem, a Rosją, bo Rosja próbuje szachować wszystkich odbiorców i gazu, i różnych innych, doprowadzając tak naprawdę do wzrostu cen, mimo że jakby też wprowadziliśmy sankcje, przestajemy kupować surowce z Rosji. No to wszystko musi się przełożyć, więc przełożyć na taką bezpośrednią produkcję, zwłaszcza w krajach najbliższych czy przyfrontowych, takich jak Polska. Tego można było się spodziewać. Ja bym nie wpadał w panikę, natomiast no, trzeba mieć świadomość tego, że jesteśmy w trakcie wojny i to jest skutek i efekt, którego no, pewnie wszyscy będziemy doświadczać. Ta wczorajsza informacja dotycząca rynku producentów mięsa była chyba najbardziej taka niepokojąca, bo zakładam, że bez piwa można sobie jakoś poradzić, natomiast produkcja mięsna czy zakłady mleczarskie, to tu rzeczywiście to jest ta rzecz, która no, bezpośrednio może nas dotknąć. Dotykają nas ceny gazu, dotykają nas ceny energii. No, przychodzi czas na ten problem związany już z wytwarzaniem żywności. To jest przykre, ale no,
niestety. Ale trzeba mieć tego świadomość, trzeba też o tym mówić.
Trzeba o tym mówić, trzeba się do tego przygotować, trzeba mieć świadomość tego, że jesteśmy w trakcie wojny. To jest ten element wojny, który no, bezpośrednio nas dotyka.
Tutaj pani
Przemysław Kitowski.
Tutaj pani redaktor, problemem pewnie nie będzie, że tego towaru zabraknie, ale tutaj możemy spojrzeć na typową ekonomię i na prawo popytu i podaży, o którym tutaj nieraz wspominaliśmy. To znaczy, jeżeli będziemy mieli mniej czegoś, a zapotrzebowanie będzie podobne, to po prostu odczujemy to w wyniku podnoszenia cen. Szczególnie, że te dobra w większości w jakiś sposób będzie można nadal produkować, ale po prostu ze zwiększonym kosztem, a wiadomo, że firmy, które produkują jedzenie, czy dostarczają później, to nie są firmy, które są charytatywne, instytucje charytatywne, tylko one też chcą zarabiać, więc te po prostu koszty zostaną przerzucone na klienta ostatecznego, czyli na nas wszystkich.
Ja się właśnie zastanawiam, czy potrzebujemy jakichś specjalnych przepisów związanych z ograniczających spekulacje, bo zakładam, że z jednej strony część firm będzie zmuszona, bo jakby to jest naturalne, będzie zmuszona podnieść ceny, bo to wszystko jest powiązane właśnie z wyższą ceną gazu, a jak widać tutaj, jak zabraknie tego suchego lodu, na przykład do ciasta, dzisiaj przygotowując się do audycji, dowiedziałam się, że jest potrzebny suchy lód nawet do wyrobów piekarskich, żeby tam pewne procesy opóźnić. Więc ja się obawiam, że również inni producenci, którzy jakby nie ponoszą wyższych kosztów, ale mogą się podłączyć z podwyżką cen niekoniecznie uzasadnionych ich towarów i teraz co robić, żeby do takiej sytuacji nie doszło?
Znaczy ja powiem tak, rząd rzeczywiście przyzwyczaił nas wszystkich do tego, że reaguje, że nie pozostawia rynku samego sobie i w takich sytuacjach obniżenie VAT-u na przykład, cała tarcza antyinflacyjna, czy antykryzysowe tarcze, jakby cały pakiet różnych decyzji związanych z tym, żeby jednak zareagować i wpłynąć na rynek i na to, żeby rynek nadal funkcjonował w miarę poprawnie, może nie na 100%, ale żeby nie nastąpiło właśnie na przykład zatrzymanie produkcji, to tu też spodziewałbym się jednak jakiejś reakcji w niedalekiej przyszłości, bo jak mówimy o azotach i anwilu, to jest kwestia związana z rolnictwem i dużym wsparciem dla rolnictwa, które już jest zapowiadane. Myślę, że jeśli chodzi o dwutlenek węgla, to też tu spodziewałbym się jakiegoś mechanizmu, który spowoduje, że nawet jeśli te dostawy będą mniejsze i droższe, to producenci będą mogli, ci kluczowi producenci, ci, którzy produkują żywność niezbędną do obywatelom, to będą mogli jakoś sobie z tym poradzić, a my nie będziemy płacić znacznie, znacznie więcej. Tu cały czas walczymy też z inflacją.
Tutaj niestety, ale wpadamy w pewną spiralę takiej troszeczkę paranoi, która jest. Jeżeli my nie będziemy sami się z tym sprzeciwiać, bojkotować tych produktów, nie kupować po prostu tego, jak widzimy, że zostajemy wykorzystywani, tylko znowu rząd będzie reagował naszymi pieniędzmi, powodując coraz to większe zadłużenie, potem przekładające się na inflację i na to, że jeżeli, tak jak państwo widzicie, te wszystkie tarcze, które zostały przedłużone do końca roku, one przestaną w końcu obowiązywać, to szanowni państwo, nie łudźcie się, ale to będzie bardzo duże uderzenie w nasze budżety, w nasze ogrzewania, w praktycznie wszystko, tak? To niedługo się stanie. Więc musicie być na to przygotowani. Więc to państwo musicie myśleć w taki sposób, że jeżeli ktoś nie zachowuje się fair na rynku i podnosi ceny, bojkotujcie to. Ja wiem, że to czasami jest ciężkie, ale staramy się, ten producent, jak zobaczy, że tego nie kupują, czy w tym sklepie nic nie kupuje, bo on to podnosi, to będzie musiał obniżyć tą cenę, bo on tego nie sprzeda.
Jesteśmy odrobinę mądrzejsi, bo widzieliśmy akcję z cukrem i ewidentnie, choć jakby w pierwszej chwili rzeczywiście klienci zareagowali gdzieś tam w niektórych sklepach, ponoć tego cukru zabrakło. Mówię ponoć, bo tak do końca to tak nie zabrakło tego cukru i wiemy o tym i bardzo szybko ta informacja o tym, że cukier jest i że to jest rzeczywiście jakaś akcja związana z próbą wpływania na cenę cukru, rozeszła się i Polacy sobie poradzili, więc tu zgadzam się, duża ostrożność, bo jesteśmy w takim momencie, kiedy te nieproporcjonalne podwyżki cen produktów, różnych usług mogą rzeczywiście być nieuprawnione.
A czy przy takich okazjach my jako naród przestaniemy marnować żywność i przestaniemy kupować nadmiar, przestaniemy wyrzucać, tylko rzeczywiście no, będziemy nabywali takie ilości, jakie nam są realnie potrzebne?
Byłoby to oczywiście bardzo fajne i takie troszeczkę niestety utopijne spojrzenie, bo po prostu chyba nie jesteśmy jeszcze tego nauczeni. Być może, jeżeli rzeczywiście w portfelu pozostanie mniej pieniędzy i będziemy musieli się zastanowić, czy kupić więcej towaru, albo tego nie stać, czy po prostu mniej, ale być może częściej, to być może to będzie jakaś nauka na przyszłość. Ale rzeczywiście takie podejście to jest bardzo dobre rozwiązanie, tylko niestety jeszcze tego się nie nauczyliśmy.
Bardzo się przyzwyczailiśmy do takiego poziomu, stać nas na jedzenie, zwłaszcza na jedzenie, zwłaszcza na produkty spożywcze. Ja pamiętam takie sądy na samym początku tych problemów inflacyjnych, wzrostu cen, kiedy klienci sklepów mówili, o, teraz to muszę 3 razy oglądać i zastanawiać się, czy rzeczywiście kupić. To jest pewien wysiłek i pewna zmiana, ale no ja powiem tak, jesteśmy w trakcie wojny, to musimy zdawać sobie z tego sprawę i to jest też jeden z tych elementów, w których możemy zadziałać, wpływając na to, że no to jest cena, którą płacimy za to, że jesteśmy po tej stronie barykady.
To zmieniamy trochę temat. Załamanie sprzedaży kredytów hipotecznych w lipcu w ujęciu liczbowym. Rok do roku spadła sprzedaż kredytów mieszkaniowych o prawie 63%, dokładnie 62,7%. Wzrosła za to liczba kredytów ratalnych, podało Biuro Informacji Kredytowej, te ratalne o 27%. Ale wróćmy do hipotek. Jakie mogą być skutki? Aż no, można mówić o tąpnięciu. 60, tak. Prawie 3% to jest bardzo dużo.
Tak, tutaj szanowni państwo, słyszeliście, jak nieraz mówiliśmy, co się zaraz wydarzy na rynku i tutaj to jest widoczne. Po pierwsze, ceny nieruchomości powoli, szczególnie tych dużych, wyhamowują, bo ludzi już nad podnoszeniem rat nie było stać. Po drugie, podnoszenie tutaj przez Rady Polityki Pieniężnej stóp procentowych, które wpłynęło na przyznawalność rat oraz na to,
iż, kredytów,
przepraszam, kredytów oraz na to, jak ta wysoka rata jest, no to już bardzo dużo osób jakby przeraziło. Tutaj taki apel do państwa, bo tu była bardzo, bardzo fajna rzecz, która została nam dana i z której skorzystanie to byłoby po prostu strzał sobie w kolano. Możemy wziąć teraz, jeżeli macie kredyt hipoteczny, wakacje kredytowe i nie zapłacić raty. Jeżeli, szanowni państwo, z tego skorzystacie i spłacicie po prostu kapitał początkowy, czyli zamiast raty tą samą wysokość miesięczną, którą musielibyście zapłacić do banku, później zapłacicie na szybszą spłatę, to się przełoży na niesamowite przyspieszenie kredytu. Możecie sobie policzyć w kalkulatorach. To jest coś, co jeżeli tego ktoś nie zrobi, to po prostu obejdziesz taka mała wygrana w totolotka. Apeluję, żebyście państwo to zrobili. Druga rzecz, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości, no to my widzimy o tym, co się dzieje na rynku światowym i o kredyty, że zaraz prawdopodobnie ten wzrost przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych zostanie wyhamowany i prawdopodobnie w dłuższej perspektywie będzie na przynajmniej lata albo na tym samym poziomie, albo będzie spadał. I tutaj, jeżeli na rynku zobaczycie państwo, że nagle banki oferują niesamowitą akcję kredytową ze stałymi stopami procentowymi, zastanówcie się, jesteśmy na samym szczycie. Czy to na pewno będzie dobre dla was rozwiązanie? Zastanówcie się proszę, bo możecie potem przez najbliższe lata spłacać coś o wiele większego niż powinniście.
Od kilku miesięcy, jak rozmawiamy o wzroście stóp procentowych i sytuacji na rynku kredytowym, mówimy już wprost, to nie jest dobry moment na zaciąganie zobowiązania wobec banku, wobec zaciągania kredytu, zwłaszcza długoterminowego. Jeśli tak, to rzeczywiście z dużą ostrożnością i z przemyśleniem sposobu spłaty. Tu zgadzam się z tym, że w tej chwili kredyt na stałe oprocentowanie, stałe raty jest dosyć ryzykowny, bo widzimy, co się dzieje w Chinach. W Chinach akcja kredytowa praktycznie ustała. Ona zeszła prawie do zera i Bank Centralny Chin już obniża stopy procentowe i to dosyć drastycznie, bo tam to poszło już za daleko. Ja mam wrażenie, że u nas jeszcze to nie jest tąpnięcie, to jest hamowanie i to jest hamowanie, na którym nam wszystkim zależało w związku z inflacją, w związku z walką z inflacją. Trzeba było schłodzić trochę ten rynek, wyhamować wzrost cen nieruchomości i rzeczywiście dużą dostępność kredytów hipotecznych. To musi wyhamować. Myślę, że można się będzie spodziewać reakcji Rady Polityki Pieniężnej w kolejnych kwartałach, w kolejnych miesiącach. Zobaczymy. Ja tu nie podnosiłbym alarmu. Tu jeszcze nic takiego się nie dzieje. Choć rzeczywiście, jeśli ktoś chce sprzedawać mieszkanie z kolei, to jest ten chyba ostatni moment górki. Ceny mieszkań będą spadać.
No i kolejny temat dziś, uroczyste uruchomienie gazociągu Polska-Słowacja w Strachocinie na Podkarpaciu. Gazociąg da naszemu krajowi dostęp do surowca z południa Europy. Połączenie ze Słowacją jest częścią tak zwanego korytarza północ-południe, czyli infrastruktury, która umożliwia swobodny przesył gazu na trasie między terminalami LNG w Świnoujściu i na chorwackiej wyspie Krk. Słowacki system przesyłowy jest połączony także z Austrią, Czechami, Ukrainą, z możliwością przesyłu w kierunku Ukrainy i Węgrami. Na ile to połączenie zwiększa nasze bezpieczeństwo gazowe?
Każdy taki ruch jest niesamowicie ważny z punktu widzenia strategicznego państwa, ponieważ dodatkowa, jak widać, ilość gazu może być dla nas zbawienna, jeżeli chodzi o utrzymanie produkcji, utrzymanie pewnych kluczowych infrastruktur w Polsce, ale także to jest taka zasada jak na rynku. Jeżeli mamy jednego dostawcę, i my coś od niego chcemy, to on ma siłę negocjacji. I my nie jesteśmy w stanie wynegocjować często lepszej ceny, no bo on powie, jak nie chcecie, to wam nie damy. No i co? No i wtedy my jesteśmy w takim zwanym szachu. Jeżeli mamy coraz więcej opcji, czasami nawet, powiedzmy nieekonomicznie, ale nawet droższych, to one w dłuższej perspektywie czasu mogą dać nam, jeżeli zostaną mądrze wykorzystane na arenie międzynarodowej, przewagę taką, że możemy od was wziąć, macie nadmiar, na przykład gazu, nie ma problemu, ale po cenie, która nas satysfakcjonuje, albo która będzie negocjowalna, a nie tak jak było to wcześniej. Dlatego tutaj szapoba, rzeczywiście taki ruch jest bardzo, bardzo potrzebny i był naprawdę bardzo dobrze przemyślany, tuż od jakiegoś czasu było to przygotowywane.
Ja się bardzo cieszę, że mamy jeden z pierwszych takich namacalnych efektów projektu Trójmorza. Ten szlak północ-południe i zmiana trochę kierunków rozwojowych dla tej części Europy do tej pory była pewną zapowiedzią, pewną umową pomiędzy państwami Trójmorza. Tak, będziemy się wspierać. Tutaj już ewidentnie ten gazociąg łączący dwa morza właściwie jest takim namacalnym, widocznym efektem tej współpracy i dobrze, oby więcej, oby poza infrastrukturą surowcową pojawiły się, a wiem, że są planowane też projekty infrastrukturalne, drogowe, kolejowe. Wydaje się, że w kontekście też zapraszania Ukrainy i integracji Ukrainy z Europą, z Unią Europejską, ten projekt Trójmorze może stać się rzeczywiście bardzo istotnym elementem gry geopolitycznej i być może będzie przedsionkiem dla Ukrainy do wejścia do Unii Europejskiej.
Tutaj jeszcze, pani redaktor, mogę wspomnieć, jakiś czas temu o tym też rozmawialiśmy, ponieważ widzimy, że jest też problem z produkcją w Chinach i z towarami, które oni otrzymujemy, i coraz więcej państw stara się w jakiś sposób uniezależnić. Ale żeby się uniezależnić i zrobić produkcję, która czasami jest znowu troszeczkę droższa, ale daje nam pewną mniejsze ryzyko, potrzebne jest nam odpowiednie zaplecze energetycznie. Tutaj gaz, ale także miejmy nadzieję, że zostanie ta infrastruktura, jeżeli chodzi o prąd, odpowiednio też zagospodarowana, bo to był jeden z większych problemów, jeżeli chodzi chociażby o nasz region, gdzie po prostu firmy nie chciały się budować, bądź nie mogły ze względu na zabezpieczenia właśnie takich surowców potrzebnych im do produkcji. Więc tutaj, jeżeli będziemy szli w tą stronę, to naprawdę bardzo fajnie możemy skorzystać na przeniesieniu pewnych produkcji właśnie do Polski, a cały kraj na tym po prostu zyska, bo zostanie u nas coś wyprodukowane, sprzedane na zewnątrz, będzie pieniądze oraz będzie też możliwość pracy, czyli jeszcze więcej osób będzie mogło pracować i tutaj spokojnie żyć.
A jakby jeszcze nastąpiło przyspieszenie w kwestii dużej polskiej elektrowni atomowej, to bylibyśmy już wszyscy szczęśliwi.
No tak, tu czekamy bardzo na to i już dzisiaj chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że energetyka jądrowa jest w Polsce niezbędna. To jest ten jeden z podstawowych warunków budowania konkurencyjności Polski, ale też Europy Środkowej, bo to wiadomo, że będziemy mogli wspólnie właśnie z państwami Trójmorza, z państwami bałtyckimi, z którymi też widzimy duże zbliżenie i we współpracy takiej politycznej, ale też przede wszystkim we współpracy ekonomicznej tu zaczynamy działać. Ja jestem przekonany, że najbliższa dekada to będzie dekada Europy Środkowo-Wschodniej i Trójmorza właściwie. I to będzie to miejsce w Europie, które będzie się szczególnie rozwijać. Stąd atom jest nam niezbędny. Potrzebujemy infrastruktury, bezpiecznej infrastruktury, dywersyfikującej dostawy energii, gazu, ropy. Mam wrażenie, że to się dzieje, że kiedy rozmawiamy o fuzji PKN Orlen i Lotosu, to jest właśnie jeden z elementów, które w tą stronę zmierzają.
Tutaj tylko jedna uwaga, pani redaktor, bo oczywiście ten elektrownia, która ma powstanie w jakiejś przyszłości, musi być odpowiednio też przygotowana i musimy korzystać z odpowiednich surowców, ponieważ uran też jest surowcem, którego my nie mamy, więc musimy mieć taką technologię, która pozwoli nam w miarę bezpiecznie te zapasy uranu zyskać. I tutaj możecie państwo spojrzeć, co się będzie działo w najbliższych latach z ceną uranu, który jest teraz uważany przez niedowartościowany.
I tutaj kończymy. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Przemysław Kitowski, Mudita, Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Audycję realizowały najpierw Basia Kowaczewska, potem Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia. Spokojnego, udanego, ostatniego wakacyjnego weekendu.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.